Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Real-Time Rendering. Third Edition to obszerne opracowanie techniczne autorstwa Thomasa Akenine Müllera, Erika Heinesa i Natyego Hoffmana, poświęcone tworzeniu trójwymiarowej grafiki generowanej interaktywnie. Trzecie wydanie, opublikowane w 2008 roku, nie jest podręcznikiem jednego API, ani zbiorem gotowych efektów do skopiowania. Wyjaśnia zasady stojące za działaniem współczesnego renderera, od geometrii, transformacji i projekcji, przez rasteryzację oraz teksturowanie, aż po oświetlenie, cienie, widoczność i wybrane metody globalnego oświetlenia. Autorzy łączą perspektywę matematyczną z inżynierską, pokazują, jakie przybliżenia stosuje się dlatego, że obraz musi powstać w ograniczonym czasie. Dzięki temu książka pomaga rozumieć kompromisy pomiędzy jakością, stabilnością obrazu, zużyciem pamięci i wydajnością GPU. Jej charakter jest encyklopedyczny, lecz podporządkowany praktyce budowania silników graficznych. Mimo że opisuje stan techniki z okresu wydania, pozostaje wartościowa jako systematyczne wprowadzenie do języka, pojęć i sposobu rozumowania używanych w grafice czasu rzeczywistego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, potok renderowania jako łańcuch przekształceń danych i decyzji. Jednym z głównych tematów książki jest potok renderowania, czyli uporządkowany proces zamiany opisu sceny 3D w obraz na ekranie. Autorzy nie traktują go jako czarnej skrzynki GPU. Rozdzielają etapy odpowiedzialne za przetwarzanie wierzchołków, transformacje między układami współrzędnych, rzutowanie, przycinanie prymitywów, rasteryzację oraz operacje wykonywane na fragmentach. Taki podział wyjaśnia, dlaczego pozycja obiektu, jego siatka, materiały i kamera muszą być przygotowane w określonej formie. Kluczowe jest też rozróżnienie między geometrią ciągłą a dyskretną siatką pikseli. Trójkąt może być poprawnie zdefiniowany w przestrzeni sceny, ale dopiero rasteryzacja określa, które próbki ekranu zostaną nim pokryte i jakie atrybuty zostaną dla nich interpolowane. Książka omawia rolę głębi i testów widoczności, dzięki czemu czytelnik rozumie, dlaczego kolejność rysowania czasem ma znaczenie, szczególnie przy przezroczystości.
Z perspektywy programisty wartość tego ujęcia polega na diagnostyce. Problemy z perspektywą, znikającą geometrią,
błędnym cieniowaniem czy artefaktami na krawędziach można przypisać do konkretnego etapu, zamiast szukać ich przypadkowo w całym programie. Tu fundament potrzebny niezależnie od używanego silnika lub interfejsu graficznego. Po drugie, transformacje, projekcja i precyzja matematyki trójwymiarowej.
Real-time rendering konsekwentnie pokazuje, że matematyka grafiki nie jest dodatkiem do implementacji, lecz opisem tego, co render ma zrobić.
Wektory, macierze, iloczyny skalarne, iloczyny wektorowe i współrzędne jednorodne służą do wyrażania położenia, kierunku, obrotu oraz skali. Szczególne znaczenie mają przejścia między przestrzenią modelu, świata, widoku i projekcji. Każda z tych przestrzeni odpowiada innemu pytaniu, gdzie znajduje się obiekt lokalnie. Jak jest ustawiony w scenie, jak wygląda względem kamery i gdzie powinien trafić na płaszczyznę obrazu. Autorzy tłumaczą również różnicę między rzutowaniem ortograficznym i perspektywicznym. Perspektywa nie jest wyłącznie efektem wizualnym, lecz konsekwencją dzielenia przez składową związaną z głębokością, co wpływa także na interpolację atrybutów. Książka pomaga zrozumieć, skąd biorą się typowe błędy, takie jak niepoprawne normalne po nierównomiernym skalowaniu, odwrócone strony wielokątów albo nieoczekiwane odcinanie obiektów przez płaszczyzny kamery. Omawiane podstawy mają bezpośredni związek z praktyką, od sterowania kamerą po testy przecięć promienia z geometrią. Dzięki naciskowi na znaczenie operacji, a nie wyłącznie na zapamiętanie wzorów, czytelnik może świadomie dobierać reprezentację danych i sprawdzać poprawność obliczeń w shaderach oraz kodzie CPU. Po trzecie, geometria sceny, widoczność i koszt przetwarzania obiektów. Książka analizuje geometrię nie tylko jako zbiór modeli, ale też jako źródło kosztów obliczeniowych i problemów z widocznością. Podstawową reprezentacją w renderowaniu czasu rzeczywistego są siatki wielokątów, zwykle sprowadzane do trójkątów,
ponieważ trójkąt jest prosty do przekształcania i rasteryzacji. Autorzy osadzają tę praktykę w szerszym kontekście, uwzględniając między innymi powierzchnie parametryczne, punkty, wolne krzywe i struktury przestrzenne. Ważne jest pytanie, czy dana część sceny w ogóle może wpłynąć na bieżący obraz. Jeśli obiekt leży poza bryłą widzenia, jest całkowicie zasłonięty lub reprezentuje zbyt mały detal, pełne przetwarzanie jego geometrii może być niepotrzebne.
Stąd znaczenie przycinania, odrzucania obiektów i hierarchicznych struktur przyspieszających zapytania przestrzenne.
Rozdziałowe podejście do widoczności pozwala zrozumieć, że wydajność nie wynika wyłącznie z szybszego cieniowania pojedynczego piksela. Równie istotne bywa ograniczenie liczby obiektów, trójkątów i danych przekazywanych dalej w potoku. Książka nie obiecuje jednego uniwersalnego rozwiązania, ponieważ optymalna metoda zależy od dynamiki sceny, rodzaju geometrii i platformy. Uczy natomiast rozpoznawać miejsce powstawania kosztów złożoności modelu, w liczbie wywołań rysowania, w przepustowości pamięci albo w nadmiernym wypełnianiu ekranu. To podejście pozostaje przydatne przy projektowaniu zarówno gier, jak i wizualizacji technicznych. Po czwarte, teksturowanie. Filtrowanie i anti-aliasing jako kontrola jakości obrazu. W real-time rendering tekstury są przedstawiane jako mechanizm znacznie szerszy niż nakładanie obrazu na powierzchnię modelu. Mogą przenosić kolor, parametry materiału, dane o normalnych, przezroczystości oraz informacje potrzebne do różnych technik oświetlenia. To czyni je podstawowym narzędziem zwiększania szczegółowości sceny bez proporcjonalnego wzrostu liczby trójkątów. Książka podkreśla jednak, że mapowanie tekstury wymaga poprawnych współrzędnych i odpowiedniego filtrowania. Gdy drobny wzór zostaje wyświetlony na małym obszarze ekranu, pojedyncze próbki nie oddają jego średniego wyglądu, co prowadzi do migotania i aliasingu. Mip mapping oraz filtrowanie są więc metodami zarządzania informacją utraconą podczas próbkowania, a nie wyłącznie ustawieniami jakości. Podobna logika dotyczy wygładzania krawędzi geometrii. Techniki wielopróbkowania oceniają pokrycie próbek przez prymityw, aby złagodzić schodkowy wygląd granic. Książka omawia też trudności związane z częściową przezroczystością, dla której proste mieszanie kolorów może wymagać sortowania. W drobnym kontekście rozwiązania wykorzystujące pokrycie, takie jak alpha to coverage, są użyteczne dla gęstych elementów, np. liści lub trawy, choć zależą od dostępnych mechanizmów próbkowania. Najważniejsza lekcja brzmi: jakość obrazu wynika z kontrolowania relacji między sygnałem sceny, rozdzielczością i metodą próbkowania. Bez tego nawet zaawansowany materiał może wyglądać niestabilnie podczas ruchu. Na koniec, oświetlenie, cienie i granice realistyczności w czasie rzeczywistym. Autorzy poświęcają znaczną część książki temu, jak symulować oddziaływanie światła bez kosztu pełnej fizycznej symulacji. Lokalny model oświetlenia pozwala ocenić wkład źródeł światła na podstawie właściwości powierzchni, jej normalnej, kierunku obserwacji i parametrów materiału. Jest szybki, lecz samodzielnie nie opisuje zjawisk zależnych od całej sceny, takich jak światło odbite od sąsiednich powierzchni, miękkie cienie czy wzajemne przenoszenie barwy. Dlatego książka zestawia go z ideami globalnego oświetlenia, ray tracingu i radiosity. Nie przedstawia tych metod jako prostych zamienników dla rasteryzacji, ale jako punkt odniesienia i zestaw narzędzi, z których techniki czasu rzeczywistego mogą czerpać przybliżenia. Szczególnie praktyczny jest temat cieni. Cień musi jednocześnie odpowiadać układowi sceny, dobrze wyglądać podczas ruchu kamery i mieścić się w budżecie renderowania. Oznacza to konieczność wyboru pomiędzy dokładnością, rozdzielczością, stabilnością oraz kosztem. Książka pokazuje, że artefakty cieni często wynikają z ograniczeń reprezentacji głębi, próbkowania lub niedopasowania parametrów projekcji, a nie z jednego łatwego do naprawienia błędu. Tu cenne ujęcie dla osób, które chcą rozumieć kompromisy zamiast bezrefleksyjnie stosować gotowe ustawienia silnika. Czytelnik zyskuje też szerszą perspektywę, przekonujący obraz nie zawsze wymaga pełnej zgodności fizycznej, lecz wymaga metod, których ograniczenia są znane i kontrolowane. Podsumowując, trzecie wydanie Real-Time Rendering jest najtrafniejszym wyborem dla studentów grafiki komputerowej, programistów silników.
twórców narzędzi wizualizacyjnych oraz osób technicznych pracujących z shaderami, geometrią i GPU. Skorzystają z niego także doświadczeni twórcy,
którzy znają praktyczne interfejsy programistyczne, ale chcą uporządkować wiedzę o tym, dlaczego konkretne techniki działają, kiedy zawodzą i jaki koszt generują.
Nie jest to lekka lektura dla osoby szukającej szybkiego kursu tworzenia scen w gotowym silniku. Wymaga gotowości do pracy z matematyką, terminologią oraz porównywaniem rozwiązań.
Zamian oferuje trwałe podstawy, które nie zależą od pojedynczej wersji sprzętu ani biblioteki. Na tle krótszych podręczników książka wyróżnia się skalą i sposobem łączenia tematów. Nie ogranicza się do opisu rasteryzacji, oświetlenia albo tekstur jako niezależnych rozdziałów. Pokazuje ich wzajemne zależności, np. związek projekcji z interpolacją, widoczności z wydajnością, a próbkowania z jakością obrazu. Jest też bardziej analityczna niż zbiory przepisów na efekty wizualne, zamiast sugerować, że istnieje jedna najlepsza technika, wyjaśnia warunki, ograniczenia i kompromisy wyboru. Trzeba pamiętać, że wydanie z 2008 roku nie obejmuje wszystkich późniejszych trendów sprzętowych i metod produkcyjnych. Mimo tego jego rdzeń pozostaje aktualny. Ponieważ problemy reprezentacji geometrii, widoczności, cieniowania, filtrowania i budżetu obliczeń nadal definiują renderowanie interaktywne, to przede wszystkim solidne dzieło referencyjne, do którego wraca się podczas nauki i rozwiązywania konkretnych problemów implementacyjnych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Thomas Akenine Moller, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.